Przedhajnałem dzisiaj spotkanie z profesor Krystyną Zachwatowicz-Wajdą, a spotykamy się w Fundacji Kyoto, która znajduje się w kompleksie budynków Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga nad Wisłą. Oczywiście pani profesor Zachwatowicz-Wajda razem ze swoim mężem Andrzejem Wajdą ufundowała Muzeum Manga. Być może to jest oczywistość, i być może większość słuchaczy Radia Kraków doskonale o tym wie i pamięta, ale ponieważ dorasta drugie pokolenie już mieszkańców Krakowa, którzy nie pamiętają Krakowa bez mangi, dlatego myślę, warto przypomnieć całą tę fantastyczną historię, która doprowadziła do powstania Domu Japońskiego w Krakowie na drugim brzegu Wisły z widokiem na Wawel. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, bardzo miło, że pani chce ze mną porozmawiać o takich zamierzchłych czasach.
Ale zanim porozmawiamy o budowie mangi, powstawaniu tego centrum, to chciałabym, żebyśmy cofnęły się jeszcze bardziej do przeszłości. Czy pamięta pani swoje pierwsze zetknięcie z kolekcją Feliksa Mangi Jasińskiego?
Oczywiście, że dobrze pamiętam, dlatego że ja kończyłam historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i oczywiście wiedziałam wszystko o sztuce japońskiej, znaczy nie wszystko, ale to, co było konieczne w naszych studiach, wiedziałam. I wiedziałam też, że zbiory Feliksa Jasińskiego są zdeponowane w kamienicy Żołajskiej w Krakowie na Placu Szczepańskim. I jak robiłam scenografię do opery Madame Butterfly z reżyserii Kazimierza Korda, to oczywiście normalną rzeczą, taką naturalną było dla mnie, że pójdę i zobaczę te prawdziwe obiekty, które są zgromadzone przez Feliksa Jasińskiego i są zdeponowane w kamienicy Żołajskich i będę mogła to na własne oczy zobaczyć, bo wtedy nie wiedziałam, że to jest, ale nie oglądałam tego nigdy. I to było dla mnie takie pierwsze przeżycie jakby tej sztuki japońskiej. Naprawdę one oczywiście były tylko to były magazyny. To nie była żadna wystawa, to byłem po prostu w magazynach, zresztą szczerze mówiąc, ogrzewanych piecami węglowymi, więc jakby na warunki przechowywania od 1926 roku to nie było takie naprawdę słuszne. Ale obejrzałam te przedmioty i mogłam sobie odrysować kimona, odrysować właśnie rozmaite fantastyczne japońskie przedmioty, które zbierał Feliks Jasiński i które w tych magazynach po prostu leżały.
Który to był rok, pamięta pani?
Był rok 61 chyba, albo drugi, coś takiego. 63, przepraszam bardzo.
Za to pan Andrzej Wajda miał szansę zobaczyć wystawę tych dzieł, prac w czasie wojny jeszcze.
W czasie wojny, no tak, tutaj trzeba powiedzieć, że w czasie okupacji niemieckiej Andrzej mieszkał w Krakowie, gdzie po prostu musiał się przenieść do swoich stryjów, dlatego że w Gdadomiu, gdzie mieszkał, zostały aresztowani przez Niemców jego dowódcy ZK. Ale w tym czasie została zorganizowana wystawa przedmiotów wszystkich właśnie z tej kolekcji Feliksa Jasińskiego w Sukiennicach. Oczywiście robili to Niemcy w okupowanym Krakowie, no i ten katalog, który się zachował z tego, jest wyłącznie po niemiecku. No ale Andrzej tak się strasznie fascynował tym, że w ogóle jest wystawa jakaś, którą on może zobaczyć, że poszedł na tą wystawę i to dla niego było takie bardzo ważne, formujące przeżycie.
I też kształt dzisiejszego budynku, tego, który został zaprojektowany po to, żeby stworzyć właśnie taki dom japoński dla tej kolekcji Feliksa Jasińskiego, nawiązuje do drzeworytów, które zobaczył Andrzej Wajda właśnie wtedy na tej wystawie.
No nie trzeba powiedzieć, że jednak projekt budynku jest projektem fantastycznego japońskiego architekta Araty Izosaki, który niestety opuścił nas już 2 lata temu i nie żyje, ale był w Krakowie oczywiście wielokrotnie. Natomiast jak on przyjechał, żeby wybrać działkę, która w końcu została nam ofiarowana przez miasto, jeszcze przed 89 rokiem, trzeba to podkreślić, że przed 89 roku był prezydent miasta, ten ostatni jeszcze za czasów PRL-u komunistycznych, pan Tadeusz Salwa, był jednak po naszej stronie, nie tak jak cała komuna, i dał 3 działki do wyboru. Jedną z tych wybrał Arata właśnie i Sosaki. I to było naprzeciwko Wawelu, ta działka, gdzie się znajduje w tej chwili Manga. Tu muszę dodać jedną rzecz, dosyć taką właściwie smutną chyba, nie? Może zabawną, ale smutną. Mianowicie już decyzja o budowie i wszystko to już zapadło po 89 roku dopiero. I Rada Miasta musiała zdecydować, że myśmy wybrali tą działkę. Działka została ofiarowana przez miasto, no ale wybór należał do architekta i do nas. W związku z tym wybór tej działki tutaj nad Wisłą, naprzeciwko Wawelu, dla nas był czymś oczywistym, ale radni miasta zażądali, tam jedna z pań, już nie mówię z jakiej formacji, zażądała takiego głosowania, że naprzeciwko Wawelu nie może być żadnych Japończyków, tylko mają być wyłącznie Polacy naprzeciwko Wawelu. No i przegrała to głosowanie, bo niestety na szczęście większość radnych troszkę miała lepiej w głowie, ale ona zarządziła drugie głosowanie, że kto nie głosował jakby przeciwko temu Japończykom, nie jest Polakiem w ogóle. No ale to głosowanie już się nie odbyło, dzięki Bogu, bo jednak zaprotestowali jacyś rozsądni ludzie.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W przededniu 30-lecia Mangi, 30. rocznicy otwarcia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, spotykamy się z panią profesor Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. To może teraz kilka słów o nagrodzie Kyoto, bo też wszyscy niby wiedzą, że była ta nagroda i że gdyby nie ta nagroda, to by nie rozpoczęła się zbiórka funduszy na budowę muzeum. Ale może przypomnijmy, 87 rok, czasy jeszcze komuny, Andrzej Wajda dostaje nagrodę, bardzo prestiżową nagrodę nazywaną japońskim Noblem. Jak to się stało, że jego twórczość była tak dobrze znana w Japonii, że przyznano mu tak niezwykle prestiżową nagrodę?
Twórczość była znana dlatego, że jego filmy szły w Japonii, w kinach i były bardzo przez Japończyków dobrze zrozumiane i dobrze jakby przyjęte, szczególnie Popiół i Diament. Bardzo dla nich taki bliski film w swoim wyrazie. Korczak tak samo. To są filmy, które po prostu Japończykom jakby otwierały taką drogę do Polski w jakiś sposób, a równocześnie były dla nich bardzo jakby takie poruszające i jakiś miały związek z historią Japonii, z ich sposobem życia. Ja to widziałam potem, jak jeździliśmy już razem do Japonii, że to zawsze było, bardzo były te przyjęcia i filmów i ich stosunek Japończyków do nas bardzo był taki ciepły, życzliwy i z wielkim zrozumieniem.
W takiej książeczce okolicznościowej wydanej na 20-lecie Mangi jest dopisana historia, jak to niewiele brakowało, a pan Andrzej Wajda nie przyjąłby nagrody, dlatego że próbowano przy okazji jakieś polityczne interesy jeszcze ówczesnych władz w 1987 roku zrealizować.
Nie, to była bardzo prosta sprawa. Mianowicie był taki zwyczaj przy tej nagrodzie, że wszyscy nagrodzeni, to zawsze 3 osoby są nagradzane z różnych dziedzin, że prezydenci, królowie, nie wiem, no w każdym razie władze tych krajów przesyłają takie gratulacje, przesłanie do Fundacji Inamori, że bardzo się cieszą, że obywatel tego kraju dostaje taką nagrodę. No i po prostu w 87 roku generał Jaruzelski, władze Japonii nie bardzo wyobrażały, że to może być dla nas tego rodzaju niemożliwość absolutna. List od generała Jaruzelskiego z gratulacjami. I Andrzej powiedział o tym po prostu, że absolutnie się na to nie zgadza, żeby było jakiekolwiek podziękowanie, gratulacje od generała Jaruzelskiego czy od kogokolwiek z komunistycznej władzy w Polsce. No i oczywiście dzięki Bogu nie miało to tego rodzaju konsekwencji, żeby on mógł tej nagrody nie dostać, ale była taka kontrowersja, głównie nasze władze tutaj ówczesne bardzo protestowały i właściwie tak o krok było od tego, że nagroda nie zostanie wręczona.
Na szczęście została wręczona. To była fortuna. 450 tysięcy dolarów wtedy. To była gigantyczna kwota, zwłaszcza w takim kraju jak Polska. Nie mieli państwo pokusy, żeby za te pieniądze w luksusach żyć do końca życia?
Nie, absolutnie ani przez chwilę. Cały czas tylko, wie pani, jak przyszła ta wiadomość dosyć przedtem, jak przyszła ta wiadomość, że w ogóle ta nagroda być, nagroda przyszła chyba w maju, znaczy na wiadomość w 87 roku. Ani chwili w ogóle nie było tego rodzaju rozmowy. Dla nas było kompletnie oczywiste, że jeżeli jest taka nagroda, no to co ja mam, co mamy zrobić, wybudować sobie jeszcze jedno. Mamy dom na Żoliborzu, mieliśmy wtedy 2 psy i 3 koty, bardzo ważne. I po co nam więcej pieniędzy w związku z tym? Absolutnie to nie było w ogóle brane pod uwagę ani przez chwilę. Andrzej, tą sztuką japońską się zafascynowałam. Ja wiedziałam jakby o istnieniu tego fantastycznego zbioru i że on jest rzeczywiście bezdomny. To nam się wydało kompletnie oczywiste, że te pieniądze japońskie i nagrody będą zużyte na próbę zbudowania. Oczywiście niewystarczająca suma przecież była na budowę. To jest oczywiste, ale taki początek jakby daje jakiś impuls do tego, że może się ludzie do tego dołożą.
No i dokładali się po kolei ludzie, były zbiórki organizowane w Japonii, także sam projekt został wykonany pro bono. To był chyba fantastyczny czas, ale czy to nie było dla pani stresujące, to że cały czas trzeba było zbierać pieniądze? Wiedzieliście od początku, jakiej kwoty potrzebujecie?
Myśmy w Polsce się w ogóle nie zbierało na te pieniądze. Nie, to były tylko w Japonii były zbiórki, ale to były zawsze bardzo miłe, bo ludzie wiedzieli, na co dają i chętnie dawali pieniądze, a potem jeszcze mieliśmy taką fantastyczną naprawdę sprawę, mianowicie Związek Zawodowy Kolejarzy Japońskiej Wschodniej Japonii dał nam $1,000,000. Dał nam $1,000,000 z okazji swojego 5-lecia prywatyzacji. I ja mogę opowiedzieć coś śmiesznego potem, znaczy takiego tragiśmiesznego właściwie, ponieważ jak już świętowali te 5-lecie prywatyzacji, zaprosili nas na to, pojechaliśmy do Japonii i nam wtedy dostaliśmy ten $1,000,000. Bardzo ładny papier taki napisany był. I potem pan Matsuzaki, przewodniczący tego związku, bardzo z nami zresztą potem się zaprzyjaźnił i bardzo miły człowiek, zażądał, żebyśmy się koniecznie, on się chce spotkać z naszym przewodniczącym Związku Kolejarzy, z panem Kogutem. No to może dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, to będą wiedzieli, kto to był pan Kogut. I na to spotkanie Andrzej powiedział, że za żadne skarby świata nie przyjedzie. Natomiast ja musiałam przyjechać z Warszawy. No i to pamiętam. Niestety to nie zostało nagrane. Nie mogę sobie tego darować, ponieważ nie było zupełnie do pojęcia dla naszych kolejarzy wtedy, a dla pana Koguta w szczególności, że w ogóle można komukolwiek dać jakiekolwiek pieniądze, po pierwsze, a po drugie, już nie mówię o dolarach, to w ogóle niemożliwe, ale w ogóle, żeby cieszyć się z 5-lecia prywatyzacji. Także to na marginesie chciałam powiedzieć.
I szczęśliwie udało się zebrać całą kwotę. Pamięta pani moment, kiedy zobaczyła pani po raz pierwszy projekt?
Panie, że takiego momentu chyba nie pamiętam. Pamiętam, że Aratons mi się bardzo szybko zaprzyjaźnili. Zaakceptowaliśmy oczywiście od razu to, że on tą działkę wybrał. Zresztą potem Krakowiacy to będą może wiedzieli, że nasi wszyscy tutaj znajomi naprawdę i przyjaciele nawet mówili, czyście zwariowali na Dębnikach budować? Tam nikt do was nie przyjdzie. Naprawdę było takie ogólne stanowisko naszych bliskich, nawet przyjaciół, zwariować. A jak pani Dulska mówiła? Przyjdzie się wynieść na Dębniki jako ostatnią katastrofę. Także ta decyzja właśnie, że tutaj będzie budowane, była, mnie się zdaje, że też jak teraz patrzę po tych 30 latach na dębniki, że one się jednak, oczywiście szczęśliwie dzielnica nie została naruszona, dzielnica jest spokojna, miła, ładna bardzo, ale dookoła buduje się, po pierwsze zbudowały się muzea. Zbudowało się Muzeum Krakowa, zbudował się Mocak, zbudowało się muzeum. Także to jest też dla nas wielka satysfakcja, że ta cała strona Wisły nareszcie się ożywiła.
Wracamy do rozmowy z panią profesor Krystyną Zachwatowicz-Wajdą, która wraz z mężem Andrzejem Wajdą ufundowała Mangę, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Muzeum obchodzi 30. urodziny. Nieprzypadkowo otwarcie nastąpiło 30 listopada.
To się Andrzej tak żartował zawsze i mówił o tym, że szukaliśmy jakiejś daty w tym okresie, mniej więcej, bo wiadomo było, że w tym momencie już budowa może być zakończona, że ta firma japońska, która to budowała, Takenaka, po prostu fantastycznie szybko to robi, szybko buduje. I ten termin był wyznaczony tak samo przez to, że rodzina cesarza, wizyta w ogóle rodziny cesarza jest wyznaczona półtora roku przedtem, bardzo precyzyjnie, musi być dotrzymana. Także to tutaj tu nie było żartu, że może to być, już jak się wyznaczyło tą datę, to ona musi być dotrzymana. Wiadomo, że to musi być jesień tego roku, a nie jakaś inna data. No i drugie szukanie, Andrzej się żartował, że w końcu z tych wszystkich naszych rocznic państwowych, takie powstanie listopadowe, wszystkie takie właściwie dosyć przygnębiające rocznice, żeby jednak jego imieniny wymyśliły. Ja wymyśliłam, że to będzie prezent na imieniny.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tego dnia, kiedy nastąpiło otwarcie Mangi. Mnóstwo gości. Co czuli państwo następnego dnia, kiedy już ta Manga była? Że to dopiero początek teraz, kiedy zaczyna działać, czy no, zwieńczyliśmy dzieło?
No ja pani powiem, nie, to zawsze była, od początku była jakby, myśmy cały czas byli, nie to, że otwieramy i idziemy do domu, tylko cały czas byliśmy w tym zainteresowani i cały czas braliśmy w tym udział.
To nie jest jedyne miejsce, które powstało dzięki pani w Krakowie. Mamy cudowny pawilon Czapskiego, do którego też krakowianie mogą zaglądać, z uroczym małym ogrodem. Ma pani takie poczucie, że dała nam pani wyjątkowe miejsca?
Przede wszystkim Kraków jest wyjątkowym miejscem. Ja muszę powiedzieć, że ja przyjechałam do Krakowa na pierwszy raz w życiu w 50 roku. Jak byłam na historii sztuki w Warszawie, jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim i po prostu zakochałam się w mieście. Postanowiłam, że od razu na jesieni studiowałam już na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale to była za fascynacja miastem, naprawdę zakochałam się w Krakowie.
Jest pani córką architektów i ludzi, którym Warszawa zawdzięcza obecny kształt, odbudowę po wojnie. Pani Krakowowi podarowała wyjątkowe miejsca. To jest kontynuacja tego, co robili rodzice?
Czy ja wiem? Nie, no bo nie zostałam architektem. Nie. Z czego, jak, takie mam czasami momenty, że tego żałuję, ale wie pani, ja robiłam maturę w najgorszych czasach stalinowskich. I wtedy moja matka też była przecież architektem i to było naprawdę wtedy okropna praca, bo oni chodzili na 7 rano do biura po prostu, robili jakieś takie typowe tylko, co można było zrobić w ogóle, typowe projekty, żadnych materiałów nie było. Także matka moja mi odmówiła, żebym nie szła na architekturę, tylko na historię sztuki.
Ale historia zatoczyła koło i zrealizowała się pani także tutaj.
Tak mogę powiedzieć.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Ja dziękuję bardzo.
To co, kolejnych 30 lat z Mangą?
To już na pewno niemożliwe, ale jest jedna rzecz, której zabrakło w naszej Mandze. Ja o tym zresztą chcę też powiedzieć na tej rocznicy. Mianowicie nazwa jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, a techniki nie ma tam w ogóle. Od samego początku tylko drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Nie ma techniki. I nie udało się jej zrobić z różnych względów, ale moim marzeniem jest, żeby ta technika jednak powstała, bo na tym bardzo zależało Andrzejowi. Bardzo zależało, bo i pisał o tym, i mówił o tym na otwarciu, że to jest dla niego sam tytuł, sama nazwa nasza wskazuje na to, że to było naszym celem, żeby było połączenie właśnie tej wspaniałej sztuki japońskiej, starej i nowoczesnej, ale głównie starej sztuki japońskiej z najnowocześniejszą techniką, z tymi osiągnięciami. Teraz jeszcze rozmaite rzeczy, które Japończycy w tej chwili wprowadzają w technologiach. No po prostu to jest coś, co powinno być w mandze i mam nadzieję, że teraz mam takie obietnice, że może to się uda zrealizować.
To mamy zadanie na kolejne lata.
Mamy oczywiście zadanie na kolejne lata, no bo trzeba ciągle coś robić nowego.